Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, niech Twoja radość napełni nas. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, niech Twoja miłość napełni nas. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, niech Twoja radość napełni nas. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, niech Twoja miłość napełni nas. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, niech Twoja radość napełni nas. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, niech Twoja miłość napełni nas.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Drodzy Państwo, przed nami artykuły dotyczące siódmego przykazania. Nie będziesz kradł, nie kradnij. Siódme przykazanie zabrania, zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzanie bliźniemu szkody w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. Nakazuje sprawiedliwość, nakazuje miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Więc tutaj też jak najbardziej nie też zasada, ale przykazanie miłości: nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe, albo miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli masz właściwe odniesienie do swoich dóbr, czy rozumienie, czym jest dobro, czym poszanowanie dobra, jeżeli sami pragniemy, by przestrzegano tego prawa względem nas, łatwiej rozumieć też, że nasz brat, siostra, bliźni ma również do tego prawa. Godność, czy godność ludzka, jest wartość transcendentną, zawsze uznawaną za taką przez wszystkich, którzy szczerze poszukują, czy poszukiwali prawdy. W istocie rzeczy całą historię ludzkości należy właśnie interpretować w świetle tego pewnika. Każdy człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże i tym samym radykalnie zwrócony ku swemu Stwórcy, pozostaje w trwałej relacji z wszystkimi, którzy zostali obdarzeni tą samą godnością. Troska o dobro jednostki łączy się więc ze służbą dobru wspólnemu, zaś prawa, obowiązki uzupełniają się, wzajemnie umacniają. Mamy świadomość też na przestrzeni dziejów, co niszczy, co w jakiś sposób zatraca, co czyni niebezpiecznym chociażby konkretne ideologie, które nie tylko niszczą człowieka, ale też to, co dla niego najistotniejsze, jego godność, poszanowanie jego dóbr. Prawo człowieka do życia, pierwszym wśród nich, jest fundamentalne. Prawo do życia, życie ludzkie jest święte, jest nienaruszalne. Od poczęcia aż do naturalnego kresu Boże przykazanie nie zabijaj, o którym wcześniej mówiliśmy, wyznacza granice, której nigdy nie wolno przekraczać. Kolejne prawo, wolność też i religijna, która, powiemy, jest sercem praw człowieka. Prawo to jest do tego stopnia nienaruszalne, że domaga się nawet uznania wolnej decyzji człowieka o zmianie tego, co nakazuje mu jego sumienie. Nieraz jest to wbrew, prawda, sumieniu, ale dopiero może później, po jakimś czasie, człowiek sobie zaczyna uświadamiać, co stracił. Tutaj no, każdy człowiek jest zobowiązany w każdej okoliczności iść za głosem własnego sumienia i nie może być zmuszony do działania wbrew niemu. Właśnie dlatego nie wolno nikogo nakłaniać siłą, bez względu na okoliczności i motywacje. Sumienie, wolna wola, rozum człowieka. Prawo też do uczestniczenia w dobru wspólnym. Każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w życiu swojej społeczności. To przekonanie jest dziś bardzo powszechne. Prawo to jednak traci sens, gdy procesy demokratyczne zostają pozbawione skuteczności przez różnego rodzaju protekcje, może korupcję, to co utrudnia poszanowanie czy korzystanie ze wspólnych dóbr, tego co nawzajem jest też przez tą świadomość człowieka w realizacji społecznej. Każda ludzka istota ma pewne wrodzone zdolności, które powinny być rozwijane. Jest to też warunkiem pełnej realizacji jej osobowości, a także należytej integracji ze środowiskiem społecznym, w którym człowiek żyje. Istotne podstawowe prawo, które realizacja jest warunkiem osiągnięcia godziwego poziomu życia, to chociażby prawo do pracy. Tu kwestia też odpowiedzialności za to wszystko, co czynimy, chociażby za środowisko naturalne. Tutaj z taką promocją ludzkiej godności wiąże się też prawo właśnie do zdrowego środowiska naturalnego. Prawo to bowiem też rzuca światło na tę dynamikę relacji między jednostką a społeczeństwem. Jesteśmy u początku nowego roku, pierwszy dzień stycznia, uroczystość Najświętszej Marii Panny, Bożej Rodzicielki Maryi, kojarzy nam się też zawsze z orędziem Ojca Świętego na Światowy Dzień Pokoju i to prawo do pokoju, ochrona prawa do pokoju jest w pewien sposób gwarancją poszanowania wszystkich innych praw, ponieważ sprzyja budowaniu społeczeństwa, w którym relacje oparte są na sile, ustępują miejsca współpracy służącej dobru wspólnemu. Więc tu w taki sposób jakoś chcemy zbudować sobie tę świadomość, czy to wszystko, co chcemy powiedzieć sobie, a dziś dotyczy poszanowania dóbr człowieka. Siódme przykazanie zabrania kradzieży, która polega na przywłaszczaniu sobie dobra drugiego człowieka wbrew racjonalnej woli właściciela. Nie mamy do czynienia z kradzieżą, jeśli przyzwolenie może być domniemane lub jeśli jest odmowa, byłaby jakaś sprzeczna z rozumem, z powszechnym przeznaczeniem dóbr. Ma to miejsce w przypadku nagłej i oczywistej konieczności, gdy jednym czy jedynym środkiem zapobiegającym pilnym i podstawowym potrzebom, to jest pożywienie, mieszkanie, odzież, jest przejęcie dóbr drugiego człowieka i skorzystanie z nich. Ale to oczywiście widzimy te kwestie takiej oczywistej, najwyższej konieczności, a nie tak po prostu nadużywanie dobra drugiego czy dóbr drugiego człowieka, przywłaszczanie ich sobie bezprawnie. Wszelkiego rodzaju przywłaszczenia i zatrzymywanie niesłusznie dobra drugiego człowieka, nawet jeśli nie sprzeciwia się przepisom prawa cywilnego, sprzeciwia się siódmemu przykazaniu. Dotyczy to umyślnego zatrzymywania rzeczy pożyczonych, przedmiotów znalezionych, czy chociażby oszustwa w handlu. Tutaj tak we wszystkim możemy próbować robić taką nadinterpretację, ale gdy sięgniemy do naszego sumienia, no od razu mamy to rozeznanie, mamy to poczucie, że robimy wbrew sumieniu, z naruszeniem dóbr drugiego człowieka, czy wypłacanie niesprawiedliwych wynagrodzeń, kwestia podwyższenia cen wskutek niewiedzy lub potrzeby drugiego człowieka. Wykorzystujemy pewien moment wykorzystujemy. Są również moralnie niegodziwe spekulacja, która polega na sztucznym podwyższaniu ceny towarów w celu osiągnięcia korzyści ze szkodą dla drugiego człowieka. Korupcja, przez którą wpływa się na zmianę postępowania innych, tych, którzy powinni podejmować decyzje zgodnie z prawem. Przywłaszczanie i korzystanie w celach prywatnych z dóbr należących do jakiegoś przedsiębiorstwa, myślimy o dobru wspólnym, źle wykonane prace, oszustwa podatkowe, fałszowanie czeków, rachunków, nadmierne wydatki, marnotrawstwo. Tu to marnotrawstwo możemy pomyśleć chociażby o pożywieniu. Nieraz tak jak jeden dzień sklep zamknięty, to tak nieraz się ludzie zachowują, jakby tydzień nie miało być, prawda, dostępu do sklepu, do tych dóbr, po które możemy tak prawie dziś od ręki sięgnąć. No a później albo niszczenie tego pożywienia i tak lekką ręką wyrzucanie. To nie dość, że niszczymy jedzenie, to jeszcze marnotrawimy zarobiony przez siebie grosz. Świadome wyrządzanie szkody własności prywatnej lub publicznej jest sprzeczne z prawem moralnym i domaga się odszkodowania. Tutaj moglibyśmy wiele też mówić na temat zadośćuczynienia, kiedy przystępujemy do sakramentu pojednania, do spowiedzi świętej. Myślimy o rachunku sumienia, o postanowieniu poprawy, o wyznaniu, szczerze wyznaniu wszystkich grzechów, ale może nieraz za mało sobie uświadamiamy też i to, że jednym z warunków jest zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. I tak może być też, że przechodzimy tak ponad tym wszystkim, nic sobie, albo niewiele, bo może nic to za duże uogólnienie, ale że może sobie niewiele z tego robimy i kwestia nawrócenia też, tak myślimy, że a co to tam wielkiego. A nie trafiamy w sedno, że właśnie uświadomić sobie to, że jednak przekroczyłem dobro, tak jak czujemy, że ktoś przekracza granicę w naszą stronę, to nieraz zapominamy, że przekroczyliśmy w drugą, no i co więcej, jesteśmy zobowiązani do wynagrodzenia tego zła, czy tego, czego doświadczył drugi człowiek ode mnie. Kwestia obietnic. Obietnice powinny być dotrzymywane i umowa ściśle przestrzegane, o ile zaciągnięte zobowiązanie jest moralnie słuszne. No ale jeżeli podpisujemy się pod czymś, nie jest to jakby wbrew naszej woli, ale mieliśmy okazję do tego, żeby to rozeznać, zapytać, skonfrontować, no to później może trochę trudno robić jakieś oczy i mówić, że to jest niesłuszne albo nie wywiąże się z tego. Znaczna część życia gospodarczego, życia społecznego zależy od wartości umów zawieranych między osobami fizycznymi lub prawnymi, w tym umów handlowych o kupnie, sprzedaży, umowy o wynajmie lub umowy o pracę. Każda umowa powinna być zawarta i wypełniona w dobrej wierze. Chociaż nieraz mamy świadomość tego, że jak przyjdzie co do czego, jakiś spór, no to tak próbujemy między sobą zawrzeć umowę, a później okazuje się, że to nie umowa na współpracę, ale umowa na wojnę. Jak teraz ją stoczyć ze sobą, jak domagać się sprawiedliwości i wypełnienia zapisów umowy po jednej i po drugiej stronie. I teraz kto ma to rozstrzygnąć, co z sumieniem ludzkim, co z prawami moimi i twoimi. Umowy podlegają sprawiedliwości wymiennej, które reguluje stosunki między osobami i między instytucjami, wykonane z uwzględnieniem poszanowania oczywiście ich praw. Sprawiedliwość wymienna obowiązuje w sposób ścisły i ona domaga się ochrony prawnej własności, spłaty długów i wypełnienia dobrowolnie zaciągniętych zobowiązań. Bez sprawiedliwości wymiennej nie jest możliwa żadna inna forma sprawiedliwości. Odróżnia się sprawiedliwość wymienną lub sprawiedliwości legalnej, która dotyczy tego, co obywatel słusznie winien wspólnocie, i od sprawiedliwości rozdzielczej, która reguluje to, co wspólnota winna jest obywatelom proporcjonalnie do ich wkładu i potrzeb. No to myślę, że rozumiemy to, że każdy z nas chce też poszanowania i praw należnych, tego, żebyśmy i byli uszanowani, albo nawet ta świadomość tego, że ja szanuję twój wkład, ty szanujesz mój, bo przecież budujemy razem dobro wspólne, a nie, że jak ja się nie dołożyłem, to mogę to zniszczyć, popsuć albo poużywać i jeszcze nie do końca tak, czy z wolą tego, który to zrobił, czy z wolą społeczności tej, do której to konkretne dobro należy, czy w której zostało ono wypracowane. Na mocy sprawiedliwości wymiennej naprawienie popełnionej niesprawiedliwości wymaga zwrotu skradzionego dobra jego właścicielowi. No to tutaj wraca nam też sprawa zadośćuczynienia tego, bo nieraz tak się nam wydaje, że ktoś nie wie. Gdybyśmy sobie może to nawet uświadamiali, trudniej byłoby dopuścić się naruszenia dobra drugiego, czy kradzieży, czy złamania prawa, gdybyśmy sobie uświadamiali, że mamy w obowiązku zadośćuczynić. No to też kwestia formacji no i świadomości człowieka, rozeznania rozumu, używania rozumu i w dobry sposób wolnej woli. Jeśli błogosławi Zacheusza za jego, tutaj taki komentarz, za jego postanowienie, jeśli kogo w tym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Ci, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni zawładnęli dobrem drugiego człowieka, są zobowiązani do jego zwrotu lub, jeśli ta rzecz zaginęła, oddania równowartości w naturze bądź w gotówce, a także owoców i korzyści, które mógłby z niej uzyskać w sposób uprawniony jej właściciel. Do zwrotu są również zobowiązani odpowiednio do swojej odpowiedzialności i zysku wszyscy ci, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w kradzieży bądź z niej świadomie korzystali, na przykład ci, którzy ją nakazali, w niej pomagali lub ją ukrywali. Czyli też kwestia tego współudziału. Innym tematem są gry hazardowe bądź zakłady. Nie są same w sobie sprzeczne ze sprawiedliwością. Stają się moralnie nie do przyjęcia, gdy pozbawiają osobę tego, czego jej koniecznie trzeba dla zaspokojenia swoich potrzeb i potrzeb innych osób. Jednak namiętność do gry może stać się poważnym zniewoleniem. Nieuczciwe zakłady bądź oczekiwania w grach stanowi materię poważną, chyba że wyrządzona szkoda jest tak mała, że ten, kto ją ponosi, nie mógłby w sposób uzasadniony uznać jej za znaczącą. Czyli mamy przy sobie 10 zł i można powiedzieć, przegrywamy tylko to, co mamy przy sobie, a nie wpływa to w sposób poważniejszy na nasze życie. No ale to wiemy, że życie no, przynosi różnego rodzaju niespodzianki. No i też kolejna sprawa, ta świadomość człowieka, czy jego słabość, no nieraz powoduje, że rujnujemy swoje życie i innych. Siódme przykazanie zakazuje czynów lub przedsięwzięć, które dla jakiejkolwiek przyczyny egoistycznej czy ideologicznej, handlowej czy totalitarnej prowadzą do zniewolenia ludzi, do poniżania ich godności osobistej, do kupowania ich, sprzedawania oraz wymiany, jakby byli towarem. Grzechem przeciwko godności osób i ich podstawowym prawom jest sprowadzanie ich przemocą do wartości użytkowej lub do źródła zysku. Tu tym takim użytkowym czy traktowaniu człowieka, patrzeniu na niego, traktowaniu siebie, moglibyśmy też mówić z pewnością i Państwo mają świadomość tego, jak nieraz ludzie postępują, czy są w stanie postępować. Święty Paweł nakazywał chrześcijańskiemu prawu traktować swego chrześcijańskiego nawet niewolnika, nie jako niewolnika, lecz jako brata umiłowanego w Panu. To może tyle, jeżeli chodzi o podjęcie tego tematu dotyczącego siódmego przykazania. Dziś o poszanowaniu dóbr drugiego człowieka widzimy bardzo, bardzo też szeroki zakres, no bo ta godność człowieka też zobowiązuje, no bo przecież moglibyśmy nawet mówić o dobrach czy o prawach, jeżeli chodzi o kulturę, kultura praw człowieka, odpowiedzialność spoczywająca na wszystkich. Tutaj trzeba by podkreślić, że żadne z praw ludzkich nie jest zabezpieczone, jeśli nie staramy się chronić wszystkich jednocześnie. Kiedy godzimy się na bierne jakieś łamanie któregokolwiek z podstawowych praw człowieka, wtedy no, uświadamiajmy sobie, że zagrożone zostają wszystkie pozostałe. Tak, niezbędne jest zatem całościowe podejście do kwestii ludzkich praw, zdecydowana wola ich ochrony. Tylko wówczas, gdy kultura praw człowieka, respektująca różne tradycje, stanie się integralną częścią moralnego dziedzictwa ludzkości, będzie można spokojnie i z ufnością też patrzeć w przyszłość na dzień, który mamy i na ten, który jutro rozświetli słońce.